Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, której gościem jest specjalista, kardiochirurg, transplantolog, dr Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator oddziału kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Witam pana, dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor.
Co pacjent ma rozumieć, jeśli lekarz mówi do niego, będzie pan miał mało inwazyjny zabieg na sercu?
Żeby to wyjaśnić w sposób jasny, powiem na początku, jak wygląda standardowy, taki niemało inwazyjny zabieg kardiochirurgiczny. Otóż taki zabieg wykonywany jest poprzez tak zwaną sternotomię pośrodkową, czyli duże cięcie w środku mostka. Przecinamy skórę poskórną, mostek, przecinamy osierdzie, dostajemy się do serca. Jest to taka duża, wygodna rana operacyjna, pozwalająca chirurgowi swobodnie operować we wszystkich obszarach serca. I drugim elementem z zabiegu klasycznego, niemało inwazyjnego, jest użycie krążenia pozaustrojowego i kardioplegii.
Czyli co to znaczy?
To znaczy, że serce podczas zabiegu zostaje zatrzymane, a funkcję jego i płuc przejmuje maszyna do krążenia pozaustrojowego. Oczywiście serce w zatrzymaniu jest w niedokrwieniu, to serce jest odpowiednio chronione płynami kardioplegicznymi i podczas tego zatrzymania serca wykonuje się tą główną część operacji. W zależności od tego, co chcemy zrobić, to w tym czasie to robimy. Następnie następuje zdjęcie klemu, pobudzenie serca do pracy i odłączenie pacjenta od krążenia pozaustrojowego. I te dwa elementy, które wymieniłem, ten duży dostęp do serca poprzez sternotomię pośrodkową oraz krążenie pozaustrojowe, to są elementy o takiej największej inwazyjności, ponieważ po pierwsze rana jest duża.
Trzeba pacjentowi rozciąć mostek, tak?
Dokładnie, także jest to duża rana, która potem musi zostać wygojona, wyrehabilitowana, mostek musi się zrosnąć itd., itd. A z drugiej strony krążenie pozaustrojowe ma też swoje takie ujemne strony, tak? To już byśmy musieli wejść w patofizjologię krążenia pozaustrojowego, ale proszę mi wierzyć, że jest to sprawa niekorzystna, aczkolwiek pożyteczna. I teraz w mało inwazji mamy dwie możliwości. Albo eliminujemy tą dużą ranę, także staramy się zabieg zrobić z małych cięć, małych dostępów, albo eliminujemy krążenie pozaustrojowe i wykonujemy zabieg na bijącym sercu. I to są te aspekty małoinwazyjności w kardiochirurgii. Najwięcej możemy zrobić tutaj w przypadku operacji wieńcowych, ponieważ ta operacja wykonywana jest bez otwierania jam serca. Ona się odbywa na powierzchni serca. Więc bypassy możemy zrobić zarówno nie używając krążenia pozaustrojowego, czyli serce cały czas podczas zabiegu bije. Używamy tutaj w tym wypadku stabilizatorów powierzchni serca, ale serce cały czas bije. Odrzucamy maszynę, ona sobie stoi przykryta, stoi w kącie. I mało tego, w określonych sytuacjach możemy również ograniczyć to cięcie duże do małego cięcia, tak zwanej torakotomii przedniej.
Czyli nie wszystkie zabiegi, nie wszystkie bypassy można tak robić, ale niektóre tak.
Metodą małoinwazyjną. Metodą bez krążenia pozaustrojowego można zrobić zespolenia do każdego obszaru serca, ale tutaj potrzebne jest to cięcie duże. Natomiast eliminujemy krążenie. Natomiast w określonych sytuacjach, z reguły dotyczy to jednego zespolenia do gałęzi przedniej wstępującej, ten zabieg można zrobić na bijącym sercu z małego cięcia z przedniej lewej torakotomii. To jest cięcie około 6-centymetrowe.
Serce ma komory, przedsionki, zastawki, no i tam jeszcze pewnie inne elementy, o których dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale chciałam się skupić na tych zastawkach. To jest, do czego można porównać zastawki? Jaką one pełnią funkcję? Troszkę to takie uszczelki, czy jakby pan to tak nazwał, wytłumaczył słuchaczom,
tak,
którzy nie mają wykształcenia
medycznego? Troszkę uszczelki, troszkę zawory. Generalnie zastawki warunkują przepływ krwi w odpowiednim kierunku. Serce się napełnia i wyrzuca jakąś tam porcję krwi. Gdyby nie ukierunkowanie tej porcji krwi, to ta krew po prostu by bez sensu krążyła w tą i z powrotem i nie płynęłaby nigdzie. Natomiast zastawki to są takie zawory, które przepuszczają krew w jednym kierunku, zapobiegają cofaniu w drugim. Dzięki temu cały nasz układ krążenia jest napędzany w określonym kierunku.
Krew płynie, zastawka się otwiera, wpuszcza krew, zamyka się, tak?
Dokładnie.
I tak na tym polega...
Na tym to polega,
tak. Na tym to polega. A jak dochodzi do rozpoznania chorób zastawek i czy to są w ogóle częste sytuacje w kardiologii?
W wieku dorosłym, im człowiek starszy, tym bardziej, oczywiście wady nabyte zastawkowe są dosyć częstą przypadłością kardiologiczną, kardiochirurgiczną. Na oddziałach kardiochirurgii chorzy zastawkowi to jest mniej więcej 40% wszystkich operacji, więc jest to sporo. Wad nabytych mamy dosyć sporo. No mamy te 4 zastawki w sercu, czyli 2 po lewej stronie, 2 po prawej stronie. Najczęściej choroba dotyczy lewego serca, a z lewego serca najczęściej zastawki aortalnej, czyli tej, która stoi między lewą komorą a aortą.
A to rozpoznanie to jest osłuchowo, to znaczy lekarz osłuchuje pacjenta i nie wiem, słyszy jakieś szmery w sercu, jakieś bulgotanie, tak to się zaczyna? I czy można, panie doktorze, mieć problem z zastawką i w ogóle o tym na przykład nie wiedzieć?
Dokładnie tak jest. To są bardzo częste scenariusze, że pytany pacjent w wywiadzie, jak to się stało, że panu rozpoznano wadę, to mówi przypadkowo. Dlatego, że serducho nasze ma takie bardzo fajne właściwości kompensacyjne i wada serca pierwotna, która narasta w czasie, nie powoduje przez wiele lat objawów. Chorzy często dowiadują się przypadkowo, normalnie żyją, normalnie jeżdżą na rowerze, spacerują, nie odczuwają kompletnie żadnych objawów.
Aż
przypadkowo na przykład trafią do lekarza rodzinnego z powodu gryfy, a on wysłucha szmer nad sercem, skieruje na badanie echo i mamy rozpoznanie.
A jak już jesteśmy przy tych szmerach, to one zawsze są niebezpieczne? No czy nie, mogą być takie szmery fizjologiczne, powiedzmy, że one tam sobie...
Oj, tak, to już wchodzimy w takie...
Ale czy każdy szmer powinien budzić niepokój?
Oczywiście, że powinien budzić niepokój. Każdy szmer powinien być wyjaśniony, z czym on jest spowodowany. No, pewnie najczęściej będzie to związane z wadą serca, ale tutaj spokojnie. Nie każda wada serca od razu równa się położeniem pacjenta na stół operacyjny, tak? Bo żeby zakwalifikować chorego do operacji, to jest pewien proces. To jest zadanie dla kardiogrupy, która przeanalizuje dany przypadek, rozpatrzy, czy już zaistniały takie wskazania, rozpatrzy, jakie jest ryzyko operacyjne, jakie są możliwości, bo teraz przecież mamy możliwości również szczepienia zastawek przezskórnych, więc to się troszeczkę zmienia. Także spokojnie, szmer nie równa się od razu zabieg operacyjny.
Wróćmy do tych zastawek. Powiedział pan, że one trochę takie spełniają funkcje hydrauliczne w sercu.
Tak, dokładnie.
Rozumiem, że też jak w hydraulice uszczelka się zużywa, to zastawka też się może zużyć.
No, fizjologicznie jesteśmy tak skonstruowani, że zastawka nam powinna starczyć na całe życie, ale oczywiście jak każdy narząd, każda tkanka podlega pewnym zjawiskom chorobowym.
No co się wtedy dzieje, jak się zużywa?
I wtedy się dzieje tak, że albo zastawka staje się za ciasna, albo staje się przepuszczalna, albo jedno i drugie.
Czyli po prostu nie odcina dopływu krwi, tak?
Albo w przypadku stenozy, czyli zawężania pola powierzchni, zastawka zaczyna stawiać nienaturalny opór przepływu. Więc serce, żeby skompensować taką wadę, musi zwiększyć siłę wyrzutu, siłę skurczu, wygenerować większe ciśnienie. To można porównać na przykład do człowieka, który podnosi sztangę, tak? Jeśli ta sztanga waży 5 kg, to sobie ładnie ją podnosi i nic się nie dzieje. Ale jeśli będziemy dokładać tych kilogramów, no to cały czas będziemy wyciskać więcej. Mięśnie będą nam rosły. Tak samo zachowuje się serce, przyrasta na grubość, zwiększa siłę skurczu i przez wiele lat funkcjonuje, ale w końcu powie stop, dalej nie mogę. To jest za ciężka sztanga, nie mogę dalej tak funkcjonować i wtedy pojawiają się objawy.
I kiedy się to właśnie dzieje? Czy to może być następstwem jakichś chorób kompletnie niezwiązanych z sercem, niekojarzonych przez pacjenta, że on coś ma problem sercowy?
Znaczy w przebiegu naturalnym wady, która narasta powoli, tak jak powiedziałem, jest ten wieloletni okres bezobjawowy, aż dojdzie serce do takiej fazy, że nie może dalej kompensować. Natomiast po drodze, w tej fazie tej bezobjawowej, mogą wydarzyć się incydenty, które zdekompensują wadę. Na przykład infekcja, na przykład zaburzenia rytmu, na przykład dołączająca się infekcja samej zastawki. Takie rzeczy mogą zdekompensować wadę. Nadciśnienie, skok ciśnienia, takie rzeczy w tym okresie bezobjawowym potrafią narobić.
A choroby wirusowe, na przykład niedoleczona angina, straszy się ludzi tym, że trzeba się wyleczyć do końca, bo mogą być konsekwencje właśnie kardiologiczne.
Tak, każdą infekcję należy starannie wyleczyć. Akurat choroby wirusowe mają mało wspólnego z zastawkami, bardziej z mięśniem
sercowym.
Bakteryjne,
anginy to bakteryjne.
Dokładnie. Bardziej bakteryjne tutaj zakażenia powinny być wyleczone. No, choroba reumatyczna była kiedyś takim głównym powodem powstawania wad serca. To ona się wiązała z infekcjami paciorkowcowymi, ale tej choroby reumatycznej teraz nie ma tak wiele jak kiedyś. Teraz się starannie leczy infekcje paciorkowcowe w wieku dziecięcym i ta choroba praktycznie zniknęła.
A zawał serca może uszkodzić zastawki?
A może, wbrew pozorom, zastawkę mitralną. Wiąże się to z tym, że zastawka mitralna składa się z płatków, składa się ze strun ścięgnistych, ale też jej elementem nieodzownym są mięśnie brodawkowate, które wyrastają z mięśnia lewej komory. Są częścią mięśnia lewej komory. Jeśli ten mięsień ulegnie zawałowi, a czasem tak się dzieje, to może ulec pęknięciu w całości bądź fragment tego mięśnia i odrywa się wówczas kawałek razem ze strunami ścięgnistymi. Zastawka staje się niedomykalna, powstaje ostra niedomykalność mitralna w przebiegu zawału, która zazwyczaj wiąże się z gwałtownym pogorszeniem stanu pacjenta.
Jak właśnie się czuje pacjent, który ma problem z zastawkami? Czy on jakoś inaczej się czuje niż na przykład podczas niewydolności serca? Czy to jest właśnie związane z, że to serce staje się niewydolne, bo zastawki nie działają prawidłowo?
Znaczy w fazie kompensacji wady chory czuje się normalnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to są częste scenariusze, że chory nic nie wie o tej wadzie. Prowadzi normalny tryb życia, mimo że ma już na przykład ciężką stenozę aortalną. To są częste.
Może nie odczuwać w ogóle.
Może nie odczuwać, albo też może nie wiedzieć, że odczuwa, bo też spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem, że chory zarzekał się, że nie ma objawów żadnych, tak? Został zoperowany, jak po 3 miesiącach przyszedł, to powiedział, no dopiero teraz, panie doktorze, to ja widzę, jak ja się czułem wtedy, jak ja żyję teraz. No teraz widzę różnicę.
Przyzwyczaił się po prostu.
Dokładnie, myślę, że tak jest. Chociaż mamy pewien element w diagnostyce, który może zobiektywizować, czy chory rzeczywiście nie ma objawów, bo na przykład w stenozie aortalnej często wykonuje się próbę wysiłkową, żeby stwierdzić, że rzeczywiście chory nie ma tych objawów, o których nie wie, tak?
Czy chora zastawka może powodować zagrożenie życia pacjenta?
No, oczywiście, że może powodować. Także
takie nagłe na przykład, że zemdleje?
Tak, dokładnie. Tak jak powiedziałem, w tym okresie kompensacji nawet, jeśli wystąpi czynnik dekompensujący, a takim czynnikiem na przykład może być migotanie przedsionków z szybką czynnością komór, no gwałtownie spada rzut serca i chory może zemdleć, może wpaść we wstrząs kardiogenny, w obrzęk płuc.
Trzeba coś wtedy robić, jeśli taki stan, jak długo się właśnie czeka na decyzję o na przykład operacji? Czy pacjent do pewnego momentu może tak funkcjonować, czy jak już rozpoznana jest wada zastawki, to natychmiast trzeba operować?
Nie, proces kwalifikacji to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, dosyć skomplikowany proces, bo trzeba wybrać najlepszy moment do operacji, nie za wcześnie. Bo czasami jest tak, że nawet troszeczkę popsuta zastawka własna jest lepsza mimo wszystko od protezy. Także wyczekuje się do momentu, aż zaistnieją wskazania takie, które pogarszają rokowanie pacjenta, tak? Czyli od pewnego momentu stwierdzamy, że o, stop, z tą wadą dalej to już chory jak gdyby długo nie pożyje. Ja dam taki przykład. Na przykład jeśli chodzi o zastawkę, stenozę zastawki aortalnej, to gdy pojawią się objawy w sensie bólów wieńcowych związanych z wadą, a nie z chorobą wieńcową.
Czyli w klatce piersiowej boli.
Tak, zaczyna boleć. Chory odczuwa bóle stenokardialne, ale nie ma choroby wieńcowej, tylko są związane te bóle z wadą stenozą aortalną. To wówczas statystyki mówią, że 5 lat takich chorych przeżyje tylko 50%. Jeśli w przebiegu takiej stenozy aortalnej serce się zdekompensuje, spadnie frakcja wyrzutowa, pojawią się objawy niewydolności krążenia, to 2 lata przeżywa mniej niż 50% pacjentów. Także pojawienie się objawów w każdej wadzie to już jest sygnał, że należy zoperować. Chorych bezobjawowych, no to muszą zaistnieć inne czynniki prognostycznie złe, na przykład w próbie wysiłkowej, tak, jakieś nieprawidłowości, żeśmy podjęli decyzję o operacji.
Po przerwie będziemy mówili właśnie o tym, jak wygląda kwalifikacja do zabiegów, jakimi metodami te zabiegi się przeprowadza. Dr Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator oddziału kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego imienia Cejnowy w Wejherowie, jest dziś ekspertem w audycji medycznej Radia Gdańsk. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której rozmawiamy o chorobach zastawek serca i operacjach małoinwazyjnych. Moim gościem jest dr Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator oddziału kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Panie doktorze, porozmawiajmy o operacjach serca. Co można zrobić? Jak kardiochirurg może pomóc pacjentowi z wadą zastawki? Można przeprowadzić operację małoinwazyjną, naprawić tą zastawkę, wymienić ją tą metodą?
Tak, można. Znaczy tak, w przypadku stenoz zastawkowych, które wiążą
stenos
się...
Stenos to znaczy?
Stenos, czyli zwężeń, tak? Które wiążą się zazwyczaj z obecnością zwapnień, zwłóknień, zrośnięcia komisur i tak dalej. Tutaj możliwości naprawcze niestety nie są zbyt duże. Tu z reguły to się kończy na wymianie takiej zastawki na protezę mechaniczną bądź biologiczną. Ale spokojnie, protezy to też nie jest złe wyjście. To są teraz bardzo nowoczesne protezy, które działają długo, są bezpieczne.
One są wykonane z jakichś tworzyw sztucznych, czy z czego?
To znaczy mechaniczne protezy są wykonane z materiałów sztucznych. Natomiast biologiczne częściowo są wykonane ze sztucznych, czyli ta część, którą się wszywa, to jest sztuczny materiał, a część, która się zamyka, to jest materiał biologiczny. Pochodzenia zwierzęcego najczęściej. Natomiast jeśli chodzi o niedomykalne zastawki, czyli przepuszczające krew, to tutaj możliwości naprawcze są o wiele, wiele większe. I nawet powiedziałbym, że we współczesnej kardiochirurgii więcej zastawek się naprawia, oczywiście mówię tu o doświadczonych ośrodkach kardiochirurgicznych, niż wymienia.
No pan też naprawia zastawki.
Oczywiście.
Na czym polega taka naprawa?
W szpitalu w Wejherowie, w oddziale kardiochirurgii, w przypadku niedomykalności naprawiamy zastawki. Naprawiamy zastawki metodami małoinwazyjnymi, ale nie bez użycia krążenia pozaostrowego, ponieważ tutaj nie da się nie użyć krążenia pozaostrowego, chyba że jest to zastawka przezskórnie wszczepiana. Natomiast zastawki tradycyjnie operowane robimy z małych cięć, nie z tej sternotomii pośrodkowej, tylko z cięć bocznych. Najwięcej takich zastawek naprawiamy w przypadku niedomykalności mitralnej. Z
bocznego. Ale na czym polega to naprawianie, jakby pan powiedział, technicznie? Ja wiem, że to jest pewnie długi wykład, ale mniej więcej
dokładnie.
To się zszywa, przycinają, nie wiem...
Pani redaktor, to jest naprawdę temat na dłuższą rozmowę. Technik naprawy jest dużo. Chodzi o to, żeby odwrócić mechanizm niedomykalności. Dajmy na to, jeśli zastawka wypada z powodu wydłużonej struny ścięgnistej, to tą strunę należy skrócić albo wszczepić nową. Jeśli jest dziura w płatku, to należy ją zaszyć. Jeśli jest poszerzony pierścień, należy ją zwężyć.
Czyli krawieckie trochę roboty.
Takie trochę składanie na nowo czegoś, co się popsuło, tak? Z silnika samochodowego, w kilku silników, powiedzmy, składamy jeden, tak?
A proszę powiedzieć, doktorze, jakie duże to jest? Jakiej wielkości? Jakich my mówimy? O ilu centymetrach, na których pan musi, że tak powiem, dokonać tej rekonstrukcji zastawki? To jest, zastawka jest elementem dużym serca, czy niewielkim?
Nie jest dużym. Powiedzmy, średnica zastawki to jest kilka centymetrów. Oczywiście nie skupiamy się tylko na powierzchni zastawki i płatki. Też w przypadku zastawki mitralnej musimy też spojrzeć trochę w głąb komory, bo tam jest ten aparat podzastawkowy, na którym też wykonujemy operację. Jeśli jest to operacja małoinwazyjna, czyli przez te boczne cięcie, przez torakotomię, to ograniczone jest oczywiście pole widzenia. Ja ją widzę tylko w pewnym czasami fragmencie, ale tutaj posiłkuję się kamerą wizyjną, bo mam w środku kamerę, mam wizję, mam monitor, w którym sobie tam podglądam, w którym miejscu mam założyć szef.
Może pan to powiększyć też pewnie? Tak?
Oczywiście, mogę zbliżyć, powiększyć, przestawić kamerę, zobaczyć dokładniej. Także jest trochę tym zabawy.
Długie są te operacje?
Oj, czasami długie, czasami trzeba się namęczyć, żeby tą zastawkę złożyć, czasami trzeba robić kilka prób wodnych, tam czasami coś nie wychodzi, czasami coś trzeba poprawić. To nie jest wymiana zastawki. Wymiana zastawki to jest bach, bach, tam założenie 15 szwów, szycie protezy, nie trzeba myśleć. A tu w naprawach zastawek już wymaga się pewnej...
Sprawdzacie szczelność też później.
Dokładnie. Przy operacji musimy sprawdzić szczelność i po operacji też echem przezprzewykowym sprawdzamy szczelność zastawki.
No czyli ile godzin przy stole operacyjnym to jest?
Jak idzie szybciutko, to 3,5 godziny. Jak idzie źle, to i 7 godzin. Także to nie ma reguły. Nie?
Jakie są pozytywne aspekty, a jakie jest ryzyko przy wymianie zastawek u pacjenta? To znaczy, co jest dla niego korzystniejsze? Taka naprawa czy wymiana?
Naprawa jest oczywiście korzystniejsza, bo chory ma własną zastawkę. Nie musi brać leczenia przeciwkrzepliwego.
Czyli przy tych zastawkach, które nie są jakby jego, to musi być jakieś leczenie dalsze.
Musi być.
Tak?
W przypadku zastawki mechanicznej do końca życia, w przypadku zastawki biologicznej przez 3 miesiące, chyba że zaistnieją inne czynniki, które usposabiają do powikłań zakrzepowo-zatorowych, na przykład migotanie przedsionków, to też takie leczenie jest kontynuowane. Ale jest jeszcze inna rzecz, która jest związana z protezami, niekorzystna, mianowicie, ponieważ to są sztuczne materiały, które siedzą wewnątrz naszego organizmu, one mogą niestety ulec zakażeniu. Tak? Jeśli powstaje zakażenie na zastawce wszczepionej, niezależnie od tego, czy biologicznej, czy mechanicznej, to powstaje naprawdę spory problem kliniczny.
Często kończące się. Skąd się takie zakażenie może wziąć?
Z ognisk, które są obecne w naszym organizmie.
Czyli z infekcji jakiejś na przykład?
Z infekcji,
też, tak?
Z zębów, tak, z jakichś ropni czy raków, takich rzeczy. Stąd chory, który ma zastawkę, bardzo ważne, żeby dbał o taką czystość bakteriologiczną. Wszelkie zakażenia musi obstawiać antybiotykami, leczyć antybiotykami. Zęba nie może mieć ani jednego popsutego. Zęby to jest najgorsze, co może być u chorego, który ma w ogóle wadę zastawkową. Proszę sobie wyobrazić, że prawie 90% zakażeń zastawek, nie protez, tylko zastawek własnych, tak zwane IZW na zastawce, pochodzi od zębów. To jest scenariusz praktycznie najczęstszy, tak? Jak ktoś przychodzi z zakażoną zastawką, zaglądamy w jamę ustną, a tam jest obraz przerażający.
Czyli rozumiem, że zanim państwo kogoś położycie na stół, żeby go zoperować, to szukacie przyczyny, tak?
Jeśli chodzi o zastawkę, to bezwzględnie wymagamy przed operacją, żeby chory nie miał ognisk zakażenia i zalecamy wyleczenie zębów. Pójście do stomatologa po prostu i wyleczenie sobie ognisk zakaźnych, ponieważ ta proteza, tak jak powiedziałem, jest narażona na działanie bakterii.
Czyli są przeciwwskazania, panie doktorze, do takich mało inwazyjnych operacji serca? Czy na przykład są pacjenci, którym nie można zrobić takich zabiegów, między innymi na przykład właśnie rekonstrukcji zastawek, bo no to serce jest za słabe? Czy w każdej sytuacji?
Nie, to nie chodzi o słabość serca, tylko chodzi o umiejętności operatora oraz takie, powiedzmy, uwarunkowania anatomiczne. Bo czasami na przykład jak widzimy, że chory jest bardzo obfity, tak, ma wielką klatkę piersiową, no to ta dostępność zastawki z bocznego cięcia będzie słaba, będzie nawet poza zasięgiem narzędzi, tak, bo ja w tym z bocznego cięcia nie mam szans palcem dotknąć zastawki, ja wszystko muszę robić narzędziami. Także muszę mieć długie, specjalne narzędzia do tego, muszę mieć kamerę, muszę mieć dobrą wizję, żeby cokolwiek zrobić, no bo jak nic nie widać, to się nic nie zrobi. Więc to są tego typu przeciwwskazania. Ja sobie oglądam zawsze pacjenta przed operacją i oceniam, czy ja się będę męczył przy tym zabiegu, czy też zaproponuję choremu normalny zabieg. Bo to nie jest tragedia, że ja zrobię naprawę zastawki z normalnego cięcia niż z bocznego, bo celem operacji jest naprawa zastawki, a nie wykonanie cięcia kosmetycznego, prawda?
Tylko pacjent chyba w takich zabiegach mało inwazyjnych szybciej wraca do zdrowia, do sprawności. Lepiej się rehabilituje.
Na tym to właśnie polega, że ta mała rana to szybsza rehabilitacja, to mniej krwi zużytej, bo to nie krwawi tak mocno, szybciej się goi, chory szybciej staje na nogi. Chociaż z tym bólem pooperacyjnym to bywa różnie, bo niestety torakotomie czasami potrafią skutkować tym, że jest jakiś tam długotrwały ból międzyżebrowy. Nie?
Czyli te zabiegi, które pan robi, mało inwazyjne, można trochę porównać do takiej laparoskopii w chirurgii ogólnej?
Tak, bardzo trochę, bo laparoskopia to tam nie wykonuje się żadnego cięcia, tylko wszystko jest wykonywane przez porty. Tam narzędzia wchodzą przez specjalne porty i tam się nic nie widzi, tylko się widzi to na monitorze. Natomiast tutaj jest trochę na monitorze, trochę na trochę takiej bezpośredniej wizji. Ale cięcie jest naprawdę niewielkie. Jak potem się zszyje ranę, a ona się wygoi, to praktycznie nie widać.
Państwo zajmujecie się też jako kardiochirurdzy wszczepianiem rozmaitych urządzeń pacjentom, które mają wspomagać pracę serca. Dużo jest tych urządzeń, rodzajów, które mogą pomóc sercu pracować?
Panie redaktor, tu wchodzimy w temat mechanicznego wspomagania krążenia, czyli wszczepianie tak zwanych sztucznych komór czy sztucznego serca. W Polsce jest tylko 5 ośrodków, które się zajmuje tym tematem szeroko, bo to jest generalnie ściśle związane z transplantacjami. Także są ośrodki transplantacji serca i mechanicznego wspomagania krążenia i te ośrodki dysponują taką możliwością, że te urządzenia mają i wszczepiają. Normalne oddziały kardiochirurgiczne, jest ich większość, nie posiadają takiej możliwości, aczkolwiek mają urządzenia, które są niezbędne do zabezpieczenia własnych pacjentów. Na przykład oddział kardiochirurgii w Wejherowie posiada ECMO, czyli urządzenie wspomagające pracę serca i płuc oraz posiada pompę osiową do wspomagania jednej komory, lewej komory lub prawej, w zależności od potrzeb, ale tylko na wypadek powikłań naszych zabiegów. My nie przyjmujemy pacjentów z zewnątrz do leczenia mechanicznym wspomaganiem, ponieważ nie mamy możliwości transplantacji. To jest ściśle ze sobą związane.
Może źle zadałam trochę pytanie. Mhm. Miałam na myśli urządzenia, które wszczepia się na serce, na przykład wspomagające pracę, rozruszniki różnego rodzaju.
Te urządzenia.
Takie zabiegi są powszechne. W Wejherowie robicie.
W Wejherowie robimy, tylko że tak, rozrusznika serca, czy kardiodefibrylatory, czy resynchronizatory wszczepiają głównie kardiolodzy metodą przezżylną, ścięcia podobojczykowego. Natomiast kardiochirurg uczestniczy tylko wtedy w tych zabiegach, razem z kardiologiem, jeśli potrzebne jest naszycie elektrody nasierdziowo. Takie dwa zabiegi zrobiliśmy już wspólnie z kardiologami u chorych z ciężką niewydolnością krążenia, u których trzeba było wszczepić urządzenie resynchronizujące i kardiochirurg naszył elektrodę z małego cięcia, też bocznego, z małej torakotomii, a kardiolog połączył ten cały układ w całość. Także takie zabiegi w Wejherowie dzięki kardiochirurgii są możliwe.
To są małe urządzenia, malutkie.
Dokładnie. Nieco większe jak pudełko od zapałek.
Czyli również tą metodą mało inwazyjną pacjent szybko wraca do zdrowia.
Dokładnie, już następnego dnia tych dwóch pacjentów, którzy byli u nas operowani, poszli sobie na kardiologię następnego dnia dosłownie.
Panie doktorze, czy w kardiochirurgii często, w kardiochirurgii tej mało inwazyjnej dochodzi do jakichś powikłań, czy to jest bardzo ograniczona liczba przypadków?
Oczywiście, niestety dochodzi. No, kardiochirurgia jest chirurgią, są powikłania. Są w kardiochirurgii powikłania takie, które nie wpływają na rokowanie pacjenta, czyli wydarzą się, my je załatwimy, nic się nie dzieje. Są powikłania, które niestety wpływają na rokowanie, skrócenie życia pacjenta i jego dalszy przebieg. Na szczęście te są znacznie rzadsze. No i cóż, no, my najczęściej widzimy te powikłania nie wpływające na losy pacjenta w postaci zaburzeń rytmu, w postaci na przykład nadmiernego krwawienia pooperacyjnego, płynu w osierdziu, płynu w opłucnej, jakichś przejściowych zaburzeń psychicznych. I to wszystko mija, chory wychodzi, nic się nie dzieje. Natomiast te ciężkiego kalibru powikłania na szczęście są rzadkie, typu udar, typu zawał kooperacyjny, typu niewydolność nerek, typu sepsa, tak? To są na szczęście rzadsze powikłania, które widujemy sporadycznie.
Powiedzmy w takim razie pacjentom, naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, jeśli dowiedzą się na przykład od swojego lekarza rodzinnego, że wysłuchał jakiś szmer w sercu, to co taki pacjent powinien zrobić? Jak on powinien zadziałać dalej?
Nie przestraszyć się tego, wykonać badanie echokardiograficzne i dalsze postępowanie, etapy będą zależały od tego, co tam echokardiografista wypatrzy, jaką wadę stwierdzi, czy wadę kwalifikującą się do operacji, czy nie. Oczywiście, żeby trafić na stół operacyjny, to jeszcze musi się trochę zadziać. To nie tylko to, co tam się wypatrzy w badaniu echo. Tam muszą się pojawić jakieś inne czynniki, objawy. Trzeba przeanalizować pacjenta jako pacjenta, czyli jego inne schorzenia, bo organizm nie składa się tylko z serca. Trzeba określić ryzyko operacyjne. Trzeba wybrać potem metodę postępowania. Czy metoda zachowawcza, obserwacja, tak, co pół roku echo, czy też może metoda operacyjna. Jeśli operacyjna, to czy tradycyjna chirurgia, jeśli tradycyjna, to czy mało inwazyjna, czy normalna. Jeśli nie tradycyjna, to może TAVI. No, także tutaj możliwości jest wiele.
A proszę powiedzieć, jak zmienia się życie pacjenta, którym go się zoperuje? Bardzo wspominał pan, że miał pan pacjenta kiedyś, który mówił, że się nie spodziewał, że tak fajnie można sobie żyć, że nic nie boli, że wszystko działa.
Z reguły to życie się poprawia. My mamy w obserwacjach pacjentów, którzy standardowo przychodzą po 3 miesiącach na kontrolę i ponad 90% mówi, że czuje się lepiej. No bo po co się operuje pacjenta? No z powodu właśnie objawów. Ktoś, kto trafia na stół operacyjny do kardiochirurga, to nie jest pacjent, który nie ma objawów. No bo taka jest prawda.
Jakbyśmy mieli powiedzieć pacjentom teraz, jeszcze na koniec, w jakich przypadkach mają szukać pomocy właśnie w Eicherowie, bo wy jesteście tam w stanie ich wadę zoperować. To co tam się u was operuje, które procedury są wykonywane?
Jeśli chodzi o zastawkowe, no to wykonujemy zarówno wszczepienia zastawek, jak i naprawy z cięć klasycznych i cięć małoinwazyjnych. Ja nie chcę być nieskromny, ale powiem, że jeśli chodzi o naprawy zastawek, to jesteśmy dosyć na zaawansowanym poziomie, bo potrafimy naprawić zarówno zastawkę mitralną, jak i aortalną i nie to tylko takimi sposobami prostymi, ale również skomplikowanymi na wielu poziomach, w wielu miejscach zastawki potrafimy działać. Tych zabiegów zrobiliśmy sporo, zwłaszcza zastawki mitralnej. Także zapraszam wszystkich do kontaktu. Nie życzę nikomu, ale jeśli już się wydarzy, no to myślę, że w Eicherowie krzywdy nikt nie zazna.
Jak długo czeka się na taki zabieg? To są na CITO też robione operacje?
No jeśli trzeba, jeśli są to operacje w zagrożeniu życia, to oczywiście mamy obowiązek operować. Wtedy przestawiamy w kolejce pacjentów i wykonujemy zabiegi ponad.
A standardowo tak, panie doktorze, poza, że tak powiem, planowane zabiegi, jak się długo czeka?
Kolejka jest zależna od przepustowości oddziału. Akurat nasz oddział jest tak skonstruowany, że możemy wykonać tych zabiegów około 600 w roku. Więc ta kolejka jest tym spowodowana oraz też oczywiście zgłaszalnością pacjentów do naszego oddziału. I tak w chwili obecnej, bo to też jest taki troszkę sezonowa zmienność. W chwili obecnej na zastawkę około miesiąca, na bypassy 1,5 do 2.
Dramatu chyba nie ma, prawda?
Nie ma dramatu. Ale bywają też takie chwile, że pacjenci gdzieś znikają, odchodzą, nie ma zgłoszeń.
Doktor Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator oddziału kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Eicherowie, lekarz specjalizujący się w małoinwazyjnych operacjach serca, był moim i państwa gościem. Dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę.
Państwu dziękuję
za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.